biskup stawia coraz większe wymagania.
Ja nie wiem, się starzeję i coraz trudniej mi o jakikolwiek humor, bo to jak człowiek się starzeje, to robi się coraz poważniejszy. Ale jeśli pozwolicie, to przypomniało mi się coś takiego, jak biskup mówił, nie wiem dlaczego, jak stali dwaj pastorzy przy drodze z transparentem i na transparencie było napisane tak: koniec bliski, zawróćcie ze złej drogi, zanim będzie za późno. I jechali sobie ludzie i tak się zatrzymywali przy tych pastorach, z tym napisem czytali, stukali się w głowę, jechali sobie dalej. Wreszcie jeden pastor mówi do drugiego: słuchaj, a może napiszmy po prostu most zerwany. Witam siostry i braci najserdeczniej. Nas jest dwóch teraz. Ja jestem ja i Trema jest. Więc ja najserdeczniejsze. I jeszcze od mojej żony. Niektórzy mówią, że ona mnie trzyma krótko, ale to nieprawda, bo już 20 lat jest. Tak. Nieprawda, 20 lat już wcale nie jest krótko. Więc od żony i od zboru, tak, od zboru, zapomniałbym, od zboru. Ja muszę powiedzieć, że chciałbym też serdecznie podziękować, bo ja jestem z tych, co już tutaj po raz czwarty na kongresie. W tamtym roku, jak byłem, to pomyślałem sobie do 3 razy sztuka, ale się przeliczyłem. Więc widocznie w kościele są inne zwyczaje, może do 4 razy sztuka. Muszę powiedzieć, że w tamtym roku, jak byłem, to było w Borkach. Kto był, to pamiętam. W Borkach pamiętam, miałem jakieś tam rozważanie i w pewnym momencie zadałem takie pytanie, przepraszam, że wrócę do tego, ale chcę powiedzieć, że ja na kongresach bardzo dużo, ja się uczę, ja dużo wynoszę z kongresów. Ja w tamtym roku zapytałem się, czy jest coś gorszego niż pastor. Pamiętacie może, kto pamięta? I wtedy brat, który dzisiaj chyba zapadł na serce, bardzo mi przykro z tego powodu, powiedział, jest coś gorszego niż pastor, a mianowicie dwóch pastorów. I powiem szczerze, że ja przez rok o tym myślałem i chcę mu bardzo podziękować, bo to prawda, sprawdziłem. Naprawdę? Tomku, masz rację. Aha, i zapomniałem. Najserdeczniej witam brata biskupa i wszystkich wielebnych pastorów. Dzisiaj przyjechałem się uczyć, więc serdecznie zapraszam. Włączcie się. Może znowu się czegoś dowiem. Będę miał czas myśleć przez rok. Przyjadę ewentualnie jako wolny słuchacz albo coś i się podzielę, jeśli będzie taka okazja. Spotkaliśmy się dzisiaj na tym wykładzie, aby zastanowić się nad pewnym elementem hasła. Hasło, jak widzicie, mówi Staczaj, dobry bój wiary. A wykład dzisiejszy brzmi chrześcijanin, a presja współczesności. Ja nie mogę się ciągle nadziwić, skąd ta inwencja w wymyślaniu tematów, ale one są doskonałe. Ja potem przez kilka miesięcy o niczym innym nie myślę, tylko o co chodzi. I do końca nie jestem pewien, czy wiem, ale będę się starał, obiecuję. Ja myślę, że ten temat jest dobry. Ja bym zaprosił do tego 6 rozdziału 1 Tymoteusza, żebyśmy zaczęli od słowa, żebyśmy przeczytali może nie cały 11-21, jak zaproponowane, bo to już pewnie nieraz czytaliście. Jest wiele fajnych rzeczy w tym 6 rozdziale. Ja myślę, że ten 6 rozdział jest napisany specjalnie dla Polaków i to specjalnie na te czasy. Jakby to powiedzieć, Paweł miał chyba wizję nas, Polaków, bo bardzo aktualne rzeczy, jak czytacie ten 6 rozdział 1 listu do Tymoteusza, widzicie. Ja tylko 2 ostatnie wiersze, na tych 2 wierszach chciałbym się skupić, bo wykład właśnie tego dotyczy, chrześcijanin, a presja współczesności. I zaczyna się tak, posłuchajmy. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń. błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. Panie, chcemy Ciebie prosić, abyś w swojej nieskończonej łaskawości zechciał nas dzisiaj znowu pouczyć. Panie, przychodzimy do Ciebie, ponieważ u Ciebie są słowa życia. Prosimy Ciebie, abyś w swojej dobroci, Panie, zechciał pouczyć tych, którzy idą Twoją drogą. Pokrzepić, Panie, wszystkich, którzy są słabi, wzmocnić, posilić. Ci, którzy są radośni, Panie, wypełnić ich jeszcze swoim świętym pokojem. Ci, którzy mają pytania, Panie, abyś im dzisiaj również na te pytania odpowiadał. Tych, którzy wątpią, abyś rozpalił ogniem wiary. Niech Twoja łaska towarzyszy nam dzisiaj, również w czasie tych wykładów, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Pewien mądry ojciec Kościoła z IV-V wieku, Hieronim, nie mogę powiedzieć święty Hieronim, bo w tym tutaj klimacie naszym nie pasuje święty Hieronim. Normalnie bym powiedział święty Hieronim, ale przy was powiem Hieronim. Niech mi wybaczy, ja nie jestem z tym na ty, w każdym bądź razie Hieronim powiedział coś takiego: słuchać Słowa Bożego to wystawić żagiel wiary na wiatr ducha i pozwolić się poprowadzić w nowe lądy, w nowe porty. Dzięki Bogu za to, że to Bóg jest tym, który nas prowadzi i wie, dokąd prowadzi. To jest pierwsza rzecz. On wie, dokąd. My nie musimy trzymać kurczowo sterów. My mamy tylko rozwinąć żagiel. Niech On poprowadzi. Prośmy Go też tak, żeby w czasie tego kongresu nas poprowadził, bo wierzę, że wiele rzeczy może się tutaj cudownych zdarzyć. Chrześcijanin to człowiek, który stoi przed rozlicznymi wyzwaniami, a wy znacie je tak samo dobrze jak ja. Ja dzisiaj o tych wyzwaniach, o tej presji chcę mówić. Kiedy mówimy staczaj dobry bój wiary, to wiemy, że po pierwsze ma być to bój. Bez względu na to, czy chodzi Pawłowi tutaj o igrzyska czy zawody. Chodzi o to, że chrześcijaństwo nie jest wycieczką, spacerem. Oczywiście, kiedy Paweł powiedział, że z różnych powodów zwiastowana jest Ewangelia i jedni robią to dlatego, że chcą to robić z uczciwego motywu, z uczciwych powodów, inni z przekory. On mówi, byle tylko Ewangelia była zwiastowana. Pamiętacie? Byle tylko Ewangelia była zwiastowana. No, myślę, że my wszyscy kiedyś nie raz może daliśmy się nabrać na chrześcijaństwo, które jest proste. Może kiedy się nawracałeś, mam nadzieję, że nie, ale ktoś mówił ci, że kiedy się nawrócisz, to wszystko będzie proste, wszystko będzie łatwe, wszystko będzie piękne, wszystko będzie różowe, Pan Bóg rozwiąże wszystkie twoje problemy i w ogóle będzie tak ekstra, że no po prostu nic, tylko się rozpłakać i powiedzieć, tak chcę żyć. I mam nadzieję, że kiedy słuchałeś tego kazania i nawróciłeś się na nim, to dzisiaj nie masz wielkiej pretensji do tego ewangelisty, a nawet go błogosławisz. Choć jest dokładnie tak, jak mówił, tylko jak mówią we Fromborku, odwrotnie. No cóż, myślę, że jeśli jesteś od kilku miesięcy wierzący, to nie wiesz, o czym mówię. I tak zostań. Obyś nigdy nie wiedział, o co teraz temu facetowi chodziło. Ale jeśli jesteś wierzący trochę dłużej niż kilka miesięcy, albo procesy chemiczne w tobie zachodzą trochę szybciej i pewne refleksje się wcześniej zbudziły, to pewnie wiesz, że trochę przesadził, kiedy mówił, że przed tobą jest tylko morze płatków rów, po których już nie przestaniesz chodzić, prawda? Obawiam się, że płatki ktoś inny ma, bo my chyba tylko te kolce, tak? Takie mam wrażenie nieraz, ale to nie wiem, nie jest chyba dobre. Mam nadzieję, że no, jakoś tak nikt się nie zniechęci po tym, żeby jednak iść za Chrystusem. Przecież nie o to chodzi. Chcę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy bój, kiedy mówimy chrześcijaństwo, kiedy mówimy chrześcijanin ma staczać bój, to mamy na myśli właściwie ni mniej, ni więcej, jak po prostu to, że codziennie musisz wziąć udział w tym boju. Właściwie codziennie musisz wziąć udział w tym boju. Dzień i noc toczymy bój. I to jest bardzo ważne. Kiedyś ktoś powiedział taki obraz, który został mi, i przepraszam, że powtórzę, ale wielu chrześcijan myśli, że kiedy zaokrętowało się na chrześcijaństwo, jak na okręt, to trafili do takiego ładnego, na taki ładny jacht spacerowy, a tutaj, kiedy się zaokrętowali, to okazało się, że po pierwsze kapitan jest wredny, mówię tu o pastorach, a na dodatek to nie jest jacht spacerowy, tylko okręt wojenny. I od razu nas w dyscyplinę, musztrę i tak dalej, trzeba to, trzeba tamto, a ja myślałem, że teraz już będzie tylko tak, taki ładny spacer, miły, sympatyczny. Staczaj bój piękny, powie Paweł. Kalos, piękny bój staczaj. To jest nasze powołanie. I chcę powiedzieć, że my Polacy i tu, i w Niemczech i myślę, że jeszcze w różnych miejscach mamy o sobie wrażenie, że jesteśmy ludźmi, którzy do wielu rzeczy się nie nadają. Na przykład do pracy się nie nadają. To lepiej wiecie niż ja. My się nie nadajemy do pracy, ale do czego się nadajemy? My się do wojaczki nadajemy. Zresztą to widać. Chyba Niemcy jakoś się nie włączyli do wojny z Irakiem, a my tak. Oni wolą budować gospodarkę, a my do wojaczki tak. Więc jeśli chodzi o ten staczaj dobrym bój wiary, to ja myślę, że do właściwego środowiska mówię, bo jesteśmy tu zgromadzeni jako Polacy z krwi i kości, prawda? I nie wszyscy pewnie się tak czujemy, ale gotowi do podjęcia walki. I dobrze, ponieważ jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to ma być ono właśnie kategorią walki, kategorią, która wygląda troszkę na igrzyska. I mamy też widzów. Jak się toczy walkę, to są też widzowie. Tutaj z dwóch stron Bóg z jednej, a z drugiej diabeł przygląda się tej walce, którą my toczymy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o to, z kim toczymy, jak toczymy i jak może powinniśmy toczyć, bo to jest istotą tego wykładu. Chcę powiedzieć tylko na początek, że kiedy Hiob toczył swoją walkę, ja mówię Hiob, przepraszam, bo ja nie lubię mówić inaczej o nim. Jakoś tak mi zostało, więc zostanie Hiob. Kiedy Hiob toczył swoją walkę, jak pamiętacie wszyscy, którzy... A może tak zapytam, czy ktoś czytał Księgę Hioba? A okej, widzę, kilku czytało, więc... Reszta przeczytacie, to w Starym Testamencie jest. Kiedy Hiob toczył swoją walkę, to wiemy, że przychodzi diabeł do Boga i mówi, a myślisz, że czemu on tak ci służy, prawda? Pamiętacie? Pamiętacie, co wtedy Bóg powiedział? Pamiętacie, co Bóg powiedział wtedy diabłu o Hiobie? Powiedział tak, zobacz, to mąż sprawiedliwy jest. I nie ma drugiego takiego jak on. A diabeł jest niewierzący. Nie wiem, jak to powiedzieć. Diabeł jest niewierzący. Diabeł mówi tak, zabierz mu majątek, a zobaczysz, w oczy będzie ci złorzeczył. A co Bóg powiedział? Bóg powiedział, diabeł, masz rację. Sam stworzyłem człowieka i wiem, że będzie mi złorzeczył. Nie. Co powiedział Bóg? Co mówi Bóg o nas? Co mówi Bóg o Hiobie? Mówi tak, zabierz. Pozwalam. A zobaczysz, że nie będzie złorzeczył. I diabeł był pewien, że Bóg przegra. I co? I się zawiódł. Ja powiem tak, a my mamy dobrze. My mamy dobrze. My mamy lepiej nieraz niż myślimy. Ponieważ my ufamy Bogu. Prawda? My wierzymy Bogu. My wierzymy w Boga. I my wiemy, że się nie zawiedziemy. My wiemy, że On nas nie zawiedzie. Choćby ojciec, choćby matka, choćby cały świat, On nas nie zawiedzie. Alleluja. Aleluja. Ale Pan Bóg ma, przepraszam, za to tak po ludzku powiem. Nie gniewajcie się, bo to nie teologicznie. Ale Pan Bóg ma gorzej. Ponieważ On wierzy, że są tacy, że Jego dzieci są takie, że można im zaufać. On wierzy w nas. Wierzy w Ciebie. Wierzyć w Niego to jest łatwo. Wierzyć we mnie to niemożliwe jest. W Was bardziej. We mnie. A Bóg jest wierzący. Dlatego my jesteśmy wierzący. A diabeł jest niewierzący. Diabeł nie wierzy w to. I diabeł, jeśli nawet przegra, to będzie dalej wiercił dziurę w brzuchu i powie: zabierz mu jeszcze zdrowie, a wtedy zobaczysz, będzie ci złorzeczył. A Bóg mówi: dobrze, możesz mu zabrać zdrowie, bo ja wiem, że on nie dlatego mi służy, że mu dobrze, że mu fajnie, że ma wszystko, że nawet zdrowie ma, ale służy, ponieważ mnie kocha, ponieważ ja dla niego jestem najważniejszy. I to jest Boże serce, Boże objawienie dla nas. Abyśmy zobaczyli, kto stoi po naszej stronie. Abyśmy zobaczyli to głębokie zaufanie. Bóg nie jest kimś jak diabeł, kto mówi: ja ci nie wierzę. Nie ufam ci. Ja wiem, że ty zaraz coś zrobisz. My tak myślimy, że Bóg tak myśli. My tak myślimy nieraz, że Bóg wie, że ma do czynienia z takimi ludźmi, którzy zaraz go zawiodą. Ale on jest jakiś wierzący. Miłość, powiada święty Paweł, wszystkiemu wierzy. A Bóg jest miłością. Kiedy więc staczamy bój wiary, to po swojej stronie nie mamy kogoś, kto nam nie wierzy, kto wie, że zaraz coś popsujemy, tylko kogoś, kto nam ufa. To oczywiście jest pewnym wyzwaniem, ale też czymś, co nas zachęca, mam nadzieję. Czy to nas zachęca, że po naszej stronie jest ktoś, kto nam ufa? Ktoś, kto mówi tobie: słuchaj, wiem. Pewnie każdy z was ma to doświadczenie. Jako pastor myślę, że często zdarza się, że ktoś przychodzi i mówi do mnie: słuchaj, ja już nie mogę dłużej. Ja raz modliłem się, żeby Bóg mi coś zabrał, drugi raz i nie wychodzi. I znowu wracam do tego i znowu to robię. Więc kiedy pierwszy raz z kimś się rozmawia, to jeszcze można jakoś tak mu powiedzieć: słuchaj, no wiesz, dasz radę, nie? Ale kiedy on przychodzi drugi raz, trzeci raz z tym samym problemem, to brakuje słów, żeby go zmotywować. I oby przychodził jak najczęściej, ponieważ tak naprawdę Bóg jest tym, który ufa i można do Niego przyjść i 7 razy, i 77 razy z tym samym problemem. I chwała Jemu za to, że On ciągle stoi po naszej stronie i ciągle nam ufa. I przypatruje się tej walce, którą toczymy, i jak mówią ojcowie Kościoła, mamy dobrze, ponieważ my toczymy bój, ale sędzia, a propos, wczoraj Portugalia wygrała 2-1. I tak jak w ich wypadku, sędzia stoi po naszej stronie. Aleluja! Widzę, że was to też bardzo ucieszyło. Mam nadzieję, że nie chodziło o tego sędziego. Fatalnie. Ale to taki jest. Chyba Szwed czy coś. Sędzia w tej walce, którą my toczymy, stoi po naszej stronie. Wiecie, że to dobrze? To fajnie, jak sędzia stoi po naszej stronie. To trochę może nieuczciwie. Ale tamten, co walczy z nami, to też za bardzo uczciwy nie jest. Więc minus. Dwa minusy dają plus i dobra. Nie chcę tego rozwijać. Myślę, że jakby tak podejść do tego wykładu semantycznie, to co to chrześcijanin wiemy, co to presja wiemy i co to współczesność wiemy, więc właściwie to cały jest jasny. Moim zadaniem będzie go teraz trochę zaciemnić właściwie, bo jak przychodzę, to wiem właściwie, o czym chcę mówić, a potem się robi tylko gorzej. Chcę powiedzieć, że kiedy mówimy presja, to mamy na myśli pewien rodzaj takiego ciśnienia, pewien rodzaj takiego nacisku, pewien rodzaj takiego przymusu, który powoduje, że staję się niespokojny, jestem poddany, jestem w jakiś sposób naciskany właśnie, jestem jakoś przymuszany. Zauważmy, że Bóg nie poddaje nas presji. Że On pozwala nam decydować i nie czyni tego pod presją. Pod presją jesteśmy w różnych miejscach. I myślę, że bardzo dobrze, że tutaj jest ujęte słowo współczesność. Ponieważ my wszyscy wiemy, że kiedyś ludzie to mieli dobrze, a dzisiaj to my mamy fatalnie. Współczesność jest okropna. I ja mówię to jako historyk, jestem naprawdę z tego powodu zawsze taki rozbity. Bo myślę sobie, że ja też się nie urodziłem kilka tysięcy lat temu, ja bym miał spokojne życie. Ale tak poważnie to chcę powiedzieć, że ja nie wiem, czy współczesność jest taka gorsza niż tamtejszość, nie wiem jak to powiedzieć, przeszłość to się chyba mówi. Ponieważ kiedy myślę sobie o takim no, chłopie pańszczyźnianym, który wychodził rano o 5 czy o 6 i wracał jak słońce zachodzi, to ja nie wiem, czy współczesność jest kategorią, która jest gorsza od jego kategorii. Kiedy siedział na czymś polu i robił od rana do wieczora. I jak wracał, to on nie miał czasu. No i najgorsze, nie było telewizji. Co miał robić, chłop? Więc ja nie wiem. Ja chcę powiedzieć tylko, że my nieraz demonizujemy i nam się wydaje, że dzisiaj to gorzej jest niż kiedyś. Kiedyś to ludzie mieli lepiej, nie? Nie myśl tak. Każde pokolenie ma swoje wyzwanie. A to wyzwanie powoduje, że każdy z nas musi stanąć i nie myśleć o tym, że on ma jakoś źle. Jestem taki biedny, prawda? Nikt mnie nie kocha. Kiedyś to ludzie mieli lepiej. Czemu, Panie Boże, w takich warunkach mnie umiejscowiłeś kilka tysięcy lat temu i ja już nie miał w ogóle żadnych zmartwień. Nawet bym nie wiedział, co to są zmartwienia. Prawda? Bo bym po prostu cały dzień tylko robił. Nie ma czasu na zmartwienia. Kiedy się pojawiają zmartwienia? Pojawiają się, kiedy mam czas. Jak nie mam czasu, to się nie pojawiają. To jeden góral tak mówił, ale ja nie wiem, czy to prawda jest. Jego zapytali kiedyś, co on robi, jak ma czas. On mówi, jak mam czas, to siedzę i myślę. I pytają się go, a co robi, jak nie ma czasu? To mówi, tylko siedzę. To całkiem możliwe jest, bo ja też mam, ja nie wiem, chyba trochę góral jestem. Ja chcę powiedzieć, że presja, o której warto dzisiaj pomyśleć, ma ten, jakby to powiedzieć, dwa charaktery, czy dwa bieguny. Jeden jest w nas, jest to ciśnienie, które jest w środku, a drugi to jest coś na zewnątrz. Ja chciałbym powiedzieć, że w naszych kategoriach kościelnych bardzo często jest takie przekonanie, że świat, czyli ta współczesność, to jest to, co jest na zewnątrz, nawet geograficznie. Można by powiedzieć, odcięte grubą kreską. Tu jestem ja, a tu jest świat. Jaki jest mój udział w świecie? No tylko taki, że po prostu w tym świecie, jak ktoś powie ładnie, po prostu pływam, no pływam w tym świecie, ale tak naprawdę to ja nie mam nic wspólnego ze światem. I powiedzcie, siostry i bracia, czy tak jest, czy nie jest. Czy jest tak, że rzeczywiście nie mam nic wspólnego ze światem, czy może wręcz przeciwnie. Rozpoznajecie nieraz w sobie, że w nas, w was, znaczy wy może nie, ale mówmy o mnie. Będzie prościej, wam będzie prościej, mi też. Więc, że w was, tu pokazuję na siebie, jest więcej świata niż na zewnątrz. To znaczy, ja mówię o sobie. Więc. Proszę bardzo. Przyszedł i powiedział, że w nim jest świat. Ale to go wywalą z kościoła teraz pewnie. Biskup siedzi. Znaczy, jest tu z nami. A ja wiem, gdzie to puszczą teraz. Bardzo przepraszam. Mi chodziło... Zresztą, co się będę tłumaczył już. Pociągnę do końca, nie będę robił przerwy, bo po przerwie już nie poproszą. Chcę zwrócić waszą uwagę. Kiedy myślimy świat, mamy na myśli tę presję gdzieś z zewnątrz. A ja myślę sobie tak, że istnieje coś takiego jak jakiś rodzaj magnetyzmu. Z swój ciągnie do swego, jak mówi stare przysłowie, prawda? Dlaczego mnie, nie was, nie, mnie ciągnie do świata? Coś musi być w środku, jakiś rodzaj bieguna ujemnego, że to po prostu jak tylko coś się pojawi o dodatnim, to ja zaraz po prostu najpierw lezę, a później się dopiero zastanawiam, co ja robię. Nie, mówię o sobie, więc ewentualnie proszę, jeśli ktoś, że te skojarzenia, to tylko ze mną. Ja myślę sobie, że kiedy zastanawiamy się nad światem, to musimy sobie uświadomić, że są przynajmniej trzy kategorie rzeczywistości, które tak trzeba określić. Po pierwsze, to, co jest w nas. To, co powoduje, że nas ciągnie, że nie potrafimy sobie nieraz czymś poradzić, że jesteśmy tacy, co można by nazwać zeświadczeni czy świeccy. I oczywiście wyzwanie jest takie, abyśmy byli święci, ale to jest wyzwanie, to jest zadanie. Oczywiście wolelibyśmy, żeby było tak, że jak się nawrócę, to już jestem zmieniony. I gdyby tak było, nie siedzielibyśmy teraz i nie rozmawialibyśmy o presji współczesności, tylko motywowalibyśmy się do większej ewangelizacji, bo po usłyszeniu Ewangelii każdy byłby już święty, doskonały i po prostu nie miałby problemów. Ale właśnie dlatego, że wewnątrz jest ciągłe jakieś napięcie w nas. Z jednej strony chcę iść za Chrystusem. Z jednej strony jest ta podstawowa motywacja, pokochałem go, jest dla mnie wszystkim, stał się dla mnie wszystkim. A z drugiej strony coś mnie ciągnie ku ziemi, jakbym stąd, jakby ziemski był, jakbym z gliny był, jakbym był ciągnął do tego, z czego jestem. Nie wiem, to napięcie wewnętrzne powoduje, że potem, kiedy pojawia się to zewnętrzne, to napięcie stamtąd i się to złoży w jakiś układ, ten nagle się niestety dochodzi do procesu zeświadczenia chrześcijanina. Powolnego. Zresztą mam nadzieję, że o tym też wspomnę. Mówię, że są trzy kategorie. Jeden jest w środku, drugi jest na zewnątrz. Ale jest jeszcze coś, co można by nazwać światem w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, bo jest ten świat, który nas otacza. Jesteśmy tutaj w przepięknym miejscu, prawda? Organizatorom należą się za to brawa. Za tę pogodę no, wy już nie odpowiadacie. Nie można zwalić tego już na nikogo, nawet na komunistów nie można zwalić. Pogoda nie taka. No ja miałem nadzieję, że będzie ładna pogoda, że będzie słońce, że tutaj będę tutaj sobie z kilkorgiem takich, którzy muszą zostać, a reszta pójdzie na plażę, ale no, trudno, nie wyszło. Ale się modliłem, przynajmniej mogę powiedzieć uczciwie. Jest ten świat, który jest piękny. I kiedy słyszymy świat, to nieraz mamy różne rzeczy na myśli. Kiedy Słowo Boże mówi świat, to nieraz ma różne rzeczy na myśli, prawda? Widać to napięcie, szczególnie kiedy czytamy na przykład świętego Jana. Z jednej strony w trzecim rozdziale, 16 wierszu każde dziecko zna. Możemy powiedzieć głośno, prawda? Albowiem tak Bóg umiłował świat. Umiłował świat. Tak Bóg umiłował co? Świat. A w drugim liście Jana, w drugim rozdziale, wierszu 15 jest napisane, jak nie miłujcie tego świata. Tak Bóg umiłował świat, a wy nie miłujcie tego świata. Jak złożymy te dwie razem rzeczy, to jaki jest wniosek? No nie za bardzo wiemy, o co chodzi, prawda? Jeśli Bóg umiłował świat, to dlaczego ja nie mam umiłować świata? Z jednej strony mówi Marek, idźcie, bo mówi Jezus w Ewangelii Marka, idąc na cały świat, głoście Ewangelii, a z drugiej strony mówi, a was świat prześladować będzie, świat będzie was prześladować. A Paweł taki dylemat nam zostawi i powie tak w 1 do Koryntian, 10 rozdziale, 23 wierszu. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam się zniewolić. Jest kategoria, jakby to powiedzieć, no właśnie, świata, o którym mówi Bóg, że jest dobry. Wszystko mi wolno, to też jest taka kategoria, że ja wiem, że nie ma takich prostych zakazów. Chrześcijaństwo bardzo często, my, chcąc uniknąć pewnych napięć, dochodzimy do takich dziwnych sytuacji, że najlepiej to by się odciąć od świata. I Myślimy w ten sposób, że gdybyśmy stworzyli taki rodzaj komuny, przepraszam za wyrażenie, takiej społeczności zamkniętej. Ja miałem okazję ostatnio, jakiś czas temu, być do nazwiska, żeby go jakoś tak nie dyskredytować, że kiedyś pewnego razu, jak miał lecieć, to mu poproszono, żeby będąc na Księżycu, on, żeby zabrał z sobą tak potajemnie trochę znaczków pocztowych i żeby tam na Księżycu postępował, a potem jak wróci, to będzie mógł sprzedać. Ja kiedyś słyszałem, jak powiedział coś takiego. Byłem pierwszym człowiekiem, który popełnił grzech na Księżycu, narażając misję, którą robiłem. Pierwszym człowiekiem, który popełnił grzech. Dlaczego? Bo my niesiemy go z sobą. My niesiemy go jak bagaż, jak balast z sobą. I gdziekolwiek nie pójdziemy, tam go z sobą mamy. Nie rozwiązujemy inaczej, znaczy nam się nieraz wydaje, że problem stanie się inny, kiedy ja wykopię fosę i pomyślę sobie, że ja jestem lepszy, a tam jest wszystko złe. Popatrzmy się na to inaczej, ponieważ jeśli nie zmienimy punktu widzenia i nie zobaczymy, że naszym podstawowym wrogiem nie jest jakiś świat, tylko jestem ja, moje ja. Jeśli nie zobaczymy, że to jest mój największy wróg, wówczas ciągle będę patrzył się na innych podejrzliwie, a na siebie z wielkim wyrozumieniem. Zawsze siebie jakoś usprawiedliwimy, prawda? To, co w nas w innych denerwuje, gdy my to robimy, to zawsze jakoś znajdziemy usprawiedliwienie, bo no, już nie wytrzymałem, prawda? To, że on nie wytrzymał i że nam powiedział kilka rzeczy, to jest oczywiście świństwo, ale to, że ja nie wytrzymałem, to jest oczywiście już absolutnie usprawiedliwione. No bo ja już nie mogłem wytrzymać, a on pewnie mógł. Dlatego właśnie chciałbym, abyśmy popatrzyli. Naszym podstawowym wrogiem jest świat, ale ten świat dziwnie ma na imię. Ten świat ma na imię ja. I tak to widzi Jezus Chrystus, i tak to widzi wczesny Kościół, i tak to widzi święty Paweł, i tak to widzą inni apostołowie. I moglibyśmy tutaj dokonać szeregu różnych rzeczy. Jeszcze raz, zobaczymy, przyjrzyjmy się temu, ale zacznijmy od takiego zapytania. Czym jest właściwie świat? Bo mówimy ja, mówimy coś na zewnątrz. Czym jest właściwie świat? Jest to kategoria bardzo szeroka, bardzo trudna do zdefiniowania, jeśli rozumiemy ją nie jako tę kosmiczną rzeczywistość, nie jako kosmos, nie jako stworzenie, nie jako ten piękne morze i te piękne drzewa, to świat będzie rodzajem relacji, w których chodzi o to, aby Bóg nie był Bogiem. Aby Boga zastąpiło coś innego. Co? Wszystko równo co, jak zobaczymy. Jesteśmy teraz świeżo po dyskusji, która się toczyła jeszcze w tym miesiącu na temat Konstytucji Unii Europejskiej. Tam była kwestia, my staliśmy za tym, prawda, żeby jako Polska, jako środowisko, żeby do Konstytucji zapisać w preambule owo invocatio Dei, to odniesienie do Boga, prawda, i wiemy, z jakim oporem się to spotkało. I wiemy, że ostatecznie zaproponowano projekt bez invocatio Dei, bez odwołania się do Boga. Ponieważ niektóre społeczeństwa, szczególnie Francuzi, powiedzieli, że trzeba rozdzielić, prawda? Trzeba rozdzielić i powiedzieć, to jest świeckość, a to jest jakaś forma sekularyzmu. Ja chcę powiedzieć tak. Świat polega na tym, żeby odebrać Bogu prawo wypowiadania swojego sądu i prawo mówienia o tym, co jest dobre i co złe. I zastąpienie tego przez kogoś innego, przez coś innego, przeze mnie. Tak naprawdę przez moje ja. Kiedy czytaliśmy tutaj w tym Tymoteusza, w 20 wierszu, to zwróciliście uwagę na pewno na takie wyrażenie, że strzeż się tych, co używają sprzecznych twierdzeń, sofizmatów. Chyba pierwszym, którego znamy, który używał takich sofizmatów, był Protagoras, taki grecki sofista, który żył w V wieku i sformułował takie zdanie, które do dzisiaj się na lekcjach filozofii cytuje, mianowicie człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. I to ładne jest niby, nie? Ale właśnie to jest świat. Kiedy z człowieka robi się miarę wszystkiego. A to nie jest tak. Bo nagle się okazuje, że kto to jest człowiek, prawda? Czy nienarodzone dziecko w łonie matki to człowiek jest? No, więc ci, którzy się znają na tym, prawda? Francuscy badacze, to oni powiedzą, że nienarodzone dziecko to nie jest człowiek. A czy na przykład człowiek, który jest głęboko, ciężko chory, jest starszy? To też już nie jest człowiekiem. Można go po prostu odłączyć albo strzyknąć mu jakiś zastrzyk, prawda? My żyjemy w społeczeństwie, gdzie jeszcze pojęcie rodziny to jest ojciec, matka, dzieci, prawda? Ale na świecie tym naszym, europejskim, do którego wchodzimy, to też będzie przecież presja współczesności. Nie ma bardziej skomplikowanej definicji, a jednocześnie rozmytej, niż co to jest rodzina. Bo rodzina to według tej definicji, o której teraz, którą mam na myśli, to jest układ dwojga ludzi, którzy twierdzą, że oni są rodziną. To może być układ, jakby to powiedzieć, zupełnie swobodny, prawda? Jednocześnie można w ten układ wprowadzić jakieś dzieci. I to będzie się nazywało rodziną. Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Człowiek decyduje o tym, co jest dobre, co jest złe. On sam chce wszystko poukładać. Żyjemy w świecie, w którym jakby już nie było ważne, jakby już nie było najistotniejsze to, że jest Bóg, ponieważ wygląda na to, że ten Bóg to już właściwie jest taki tatuś, którego się trochę zaczynają ludzie wstydzić i mówić, no Pan Bóg był dobry w pewnym momencie, a teraz człowiek już sam posiadł zdolność, jakby to powiedzieć, decydowania. Czy to możliwe, żeby chrześcijanin w taki sposób widział? Niemożliwe. Chrześcijanin wie, że Bóg jest dobrym ojcem i absolutnie chce robić wszystko to, co ojciec mówi i to, co on chce, ja też chcę. Prawda? Dlatego święty Jan w liście do Laodycejczyków mówi, bo myślisz, że już jesteś bogaty, że zbogaciłeś się, że już ci niczego nie brak i tak dalej, a nie wiesz, że jesteś pożałowania godny, nędzarz i biedak. Objawienie 3 rozdział od 14 wiersza. Chcę powiedzieć, że jest pewna presja, abyśmy nie traktowali Boga jak naszego Ojca, ponieważ na tym polega świat. Właściwie definiując już tak na koniec, chcę powiedzieć, świat jest taką rzeczywistością, w której Bóg przestał być Bogiem, przestał być pierwszy i przestał być fundamentem wszystkiego. Teraz fundamentem może być wszystko. Dzisiaj może to być człowiek taki albo inny, ta cywilizacja albo ta kultura, ale ostatecznie odczłowieczona. I wydaje się, że grzech, który wyciągnęliśmy z raju w postaci tego owocu poznania dobra i zła, owocu, w którym chcieliśmy zacząć decydować o tym, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe, dalej trzymamy w rękach. I teraz takie pytanie, czy my jako wierzący też trzymamy ten owoc w rękach? Czy ciągle się upierasz przy tym, aby mówić, co jest dla ciebie dobre, a co jest dla ciebie złe? Żeby powiedzieć Panu Bogu, że to jest dobre dla ciebie, to jest złe i to chcesz, a tego nie chcesz. Czy my też trzymamy ten owoc? Bo widzimy, że świat go złapał, trzyma kurczowo i nie chce puścić. Świat chce decydować o tym, co jest dobre, co jest złe. I chce robić to na własną rękę. I będzie to zguba i będzie to zgubne, dlatego Kościół nie zwiastuje jakiegoś innego sposobu uratowania świata, jak tylko wyznanie tego jako grzechu i powrót do Boga. I tylko w ten sposób, kiedy człowiek wreszcie puszcza ten owoc z rąk i mówi, Panie Boże, wreszcie Ty decyduj, Ty będziesz tym, który wie najlepiej, co jest dobre dla mnie, co jest dobre dla świata, co jest dobre dla tego kraju, co jest dobre dla tej cywilizacji, co jest dobre dla naszej kultury. Panie Boże, Ty decyduj. Ale żyjemy w środowisku, które nie chce tego w taki sposób widzieć. A za wszelką cenę wręcz chce wmówić nam, że jesteśmy głupi, jeśli pozwalamy, żeby ktoś decydował o nas, za nas, żeby ktoś mówił ci, co jest dobre, co jest złe, ponieważ jesteś na tyle dojrzały, na tyle świadomy, żyjemy już w tak oświeconym społeczeństwie, że każdy z nas powinien sam najlepiej wiedzieć. A chcę powiedzieć, to jest właśnie świat. I teraz wracając, zadać sobie i wam to pytanie. Gdzie ten świat się zaczyna? Czy on się zaczyna w Unii Europejskiej, w Brukseli, czy gdziekolwiek? Czy może zaczyna się tu, między Polakami? Czy może zaczyna się tu, kiedy zaczynam myśleć, że sam chcę decydować? Ja kiedyś powiedziałem Bogu, jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. Ja kiedyś Mu powiedziałem, rządź mną i kieruj. Ja Mu kiedyś powiedziałem, Ty wiesz lepiej, co jest dla mnie dobre. Ty wiesz wszystko lepiej. I powiem tak, i często Mu to powtarzam, ale z powtarzania nie biorą się dobre efekty. Bo kiedy ja Mu mówię, jesteś moim Panem, to ustawiam siebie w kategoriach sługi. I wtedy mówię, mów co chcesz, a ja będę to robił. Ale takiej postawy nie chcę przejąć. Ciągle jakoś, nie wiem, wracam do tego, żeby samemu decydować, jak wiele różnych historii o tym opowiada. Prawda? Jak człowiek, który chce, aby Bóg rządził w jego sercu, a jednocześnie, żeby to było tak, jak on by chciał. Jest to pragnienie w środku, w nas, abyśmy wzięli życie w swoje ręce i wtedy spychali Boga do kąta, żeby sobie usiadł i żeby przestał przeszkadzać, bo zawsze coś spowoduje, że ja będę musiał zmienić swoje poglądy. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli siebie jako największy rodzaj naszego wroga. Największy rodzaj naszego wroga. Święty Paweł w liście do Galacjan w kilku miejscach bardzo jasno to napisze. W 6 rozdziale na przykład listu do Galacjan. Powie coś takiego, co wydaje mi się bardzo cenne i na co warto zwrócić uwagę. Szósty rozdział do Galacjan, 14 wiersz. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata ukrzyżowany. Ja ukrzyżowany dla świata. Co to znaczy? To znaczy przybity do krzyża. Bez zdolności ruszenia ręką i nogą. Niezdolny do tego, żeby mieć udział w tym świecie, bo przytrzymywany gwoździami. A jednocześnie świat, który dla mnie został ukrzyżowany. Został ukrzyżowany tak, żeby nie działał w moim życiu. A w drugim rozdziale oczywiście, w 20 wierszu jest dosłownie powiedziane, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje to życie w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Więc już nie żyję ja. Dlaczego nie żyję ja, mówi Paweł? Dlaczego nie żyję ja? Ponieważ ja jestem wrogiem. Moim największym wrogiem jest świat. A pierwszym imieniem tego świata to ja. I jeśli nastawię się na to, że wrogowie są gdzieś na zewnątrz, będę ponosił ustawicznie klęski, ponieważ walka, o której mówimy, bój, który się toczy, nie toczy się gdzieś na zewnątrz. On się toczy wewnątrz. Jest to bój o czystość, o świętość, o doskonałość, nie ich, lecz moją. Nie waszą, lecz moją. Za waszą nie mogę ponosić odpowiedzialności. Nie mogę wam w tym boju nieraz nawet pomóc. Nie może tego zrobić nikt. Ja muszę walczyć na swoim polu i muszę podjąć tę walkę, bo jeśli jej nie podejmę, wtedy mogę być pewien, że powoli nastąpi upadek, powoli nastąpi klęska. Nie wygram bitwy z diabłem, nie wygram bitwy ze światem i nie wygram bitwy z moim ja przez przypadek. Niechcąco. Ponieważ po tamtej stronie stoi bardzo jasny plan. I ja tego nie wiem, a to jestem dziwny. To nie wiem, dlaczego jestem chrześcijaninem. Ja wiem, że stoi głęboka opozycja, która chce zrobić wszystko, żebym ja tę bitwę przegrał. Ja jej nie wygram niechcąco. Ja ją wygram wtedy, gdy wiem, z kim walczę. Paweł powiedział, nie walczę jak w próżnię, nie uderzam jak w próżnię, ale muszę uderzać celnie. nie biegnę jakoś na oślep, ale mam konkretny kierunek. Moim zadaniem jest prowadzić tę walkę, ale nie tak chaotycznie, tylko zlokalizować wroga i go zwyczajnie powoli usuwać, wykończyć. Tak jak Izrael miał to zrobić w ziemi obiecanej. Miał usunąć wszystkich mieszkańców, wszystkie kulty, wszystkie religie, aby mógł wejść czysty i nieskażony. Dlatego Bóg wielokrotnie miał żal do Izraela, że ten nie rozprawił się z pogaństwem, że ten nie rozprawił się z tymi bałwochwalczymi kultami, że on pozwolił im działać, ponieważ wiedział. Na zakończenie powiem tak. Jeśli człowiek, ja mam w zborze takich, którzy byli alkoholikami i przeszli przez anonimowych alkoholików, przez te kursy AA. Niektórzy z nich jeszcze są w tym, inni może już funkcjonują poza, ale wielokrotnie mnie zapraszano. I jak przychodziłem na te spotkania, to zawsze mnie szokowało to, co ci ludzie mówili. Wstawał i mówił, mam na imię Edek, jestem alkoholikiem. Ja mówię, no przecież ja cię znam, Edek, ty nie jesteś alkoholikiem, ty jesteś wierzący człowiek. Jak ty możesz mówić, że jesteś alkoholikiem? On mówi, no taka jest konwencja i tak trzeba mówić. No dobrze, myślę sobie, no ale on jest wierzący, to on już nie musi mówić, że jest alkoholikiem, prawda, bo on już jest wierzący. Kiedyś uświadomiłem sobie, że ja jestem grzesznikiem i muszę mieć świadomość tego, że kiedy o tym zapominam, jestem jak alkoholik, który zaczyna myśleć o sobie, że on już nie jest, że on już jest wolny, że może teraz sięgać po alkohol w taki sposób, jak człowiek, który nigdy nie był zniewolony. Jeśli byłeś kiedyś w grzechu, jeśli żyłeś w grzechu, to jesteś teraz anonimowym grzesznikiem. I z tego powodu nie możesz sobie pozwolić na żaden luksus pofolgowania, bo jeśli choć ciut pofolgujesz, przepadłeś z kretesem. I chciałbym po przerwie wrócić do tych wątków, aby kontynuować i aby zwrócić uwagę waszą na to, w jaki sposób możemy lokalizować naszego wroga, ja i pozostałych. A teraz na przerwę zapraszam. Nie wiem, ile będzie trwała. 10 minut.